Cześć, witam Cię w Moxie Talks, który jest chyba najbardziej nieregularnie nagrywanym podcastem, bo to aż drugi odcinek tego roku, a w zeszłym nagrałam chyba jeden, ale dochodzę do wniosku, że nagrywam wtedy, kiedy mam coś ważnego do powiedzenia. Ja nazywam się Arieta Prusak, jestem właścicielką agencji kreatywnej Moxie i zapraszam Cię na rozmowę o książce Mniej znaczy lepiej, o tym jak odejście od wzrostu gospodarczego ocali świat. I nagrywam ten podcast właśnie dlatego, że chcę opowiedzieć o książce, która mną wstrząsnęła i bardzo mną poruszyła, a później dała mi też dużo spokoju, więc właśnie jest to coś takiego, co mną jako właścicielką firmy mocno wstrząsnęło i myślę sobie, że wielu osobom, czy to na menedżerskich stanowiskach, czy na jakichkolwiek stanowiskach pracujących, mogą te informacje też się przydać. I w tym podcaście zacznę od omówienia książki Jasona Hickela, a dla wytrwałych na koniec zostawię przykłady i dowody z mojego własnego życia, z perspektywy właścicielki firmy, która prowadzi ją od 8 lat, które też nie na takiej globalnej skali, ale na takiej indywidualnej skali pokazują, że mniej naprawdę znaczy lepiej. Okej, no to jeszcze króciutko w ramach wstępu, zanim zacznę właśnie streszczać tę książkę dla osób, które mogą nie mieć czasu jej przeczytać. Dlaczego w końcu nagrywam po długim czasie i uważam, że ten temat jest ważny? I na początku było tak, że przeczytałam tę książkę i mówię, nie, no w tym to czemu nikt o tym nie mówi głośno? Muszę się tym podzielić. A później to tak trochę przycichło we mnie, ale faktycznie, szczególnie w ostatnim czasie, no mamy październik, kiedy to nagrywam, wrzesień, wszyscy wracają z wakacji, zaczynają być w tym trybiku, maszynie pracy i ja po prostu za dużo słyszę w swoim otoczeniu, w swoim otoczeniu mam na myśli przekazach biznesowych i marketingowych, które słyszę, takich komunikatów, które po prostu nie są dobre dla ludzi i dla świata tak ogólnie. Nie? Jakby więcej, szybciej, produktywność, kryzys, mamy zagrożenie dla naszego wzrostu i tak dalej, ale też na takim mikropoziomie. Takie bzdury w stylu, no jak jesteś właścicielem firmy, no to wiadomo, że musisz pracować ciągle i no nie ma szans, żeby na urlop pojechać bez komputera albo w ogóle zapomnij o weekendach, jak chcesz być przed innymi, to musisz robić więcej. No naprawdę włosy mi się na głowie jeżą, jak to słyszę, bo okej, jest to jeden ze sposobów, ale nie jedyny, naprawdę, więc przestajmy takie frazesy powtarzać. I ja naprawdę chciałabym, żeby ktoś tej 25-letniej Ariecie, która zakładała firmę, powiedział stop, to co czytasz, co widzisz naokoło, to nie jest jedyna słuszna droga i tak wcale nie musi być, wcale nie musisz ciągle powiększać firmy. Wcale nie musisz inwestować w większe biuro, wcale nie musisz reinwestować zysków ciągle w firmę, wcale nie musisz pracować więcej. No, bardzo bym chciała, żeby ktoś mi to powiedział. Może bym uniknęła wielu smutnych sytuacji. No i wreszcie, ostatnia sprawa, też na takim poziomie globalnym, no mamy kryzys klimatyczny i jeśli mamy ocalić ten świat i nas i mieć w ogóle przestrzeń, w której możemy nagrywać podcasty i ich słuchać, a nie walczyć po prostu z konsekwencjami, których nawet nie potrafimy przewidzieć, to my musimy coś radykalnie zmienić w naszym myśleniu. I tutaj posłużę się pierwszym z cytatów, bo trochę ich będzie z książki, żeby jeszcze to podsumować. Jako społeczeństwa Zachodu przywykły wyobrażać sobie, że każdy problem można rozwiązać przez innowacje technologiczne. A dlaczego jednak nie wyobrażamy sobie równie chętnie innowacji społecznych? Poprzestawanie na tym, co jest, traktowanie kapitalizmu jako jedynej możliwej drogi, dowodzi wielkiego ubóstwa wyobraźni. A przecież my, ludzie, jesteśmy istotami twórczymi. Stać nas na osiągnięcie, sięgnięcie wyobraźnią dalej. Jesteśmy zdolni do innowacji w najrozmaitszych dziedzinach. Książka Mniej znaczy lepiej nie dostarcza gotowej odpowiedzi. Ukazuje jednak jej możliwości i głosi, że rozwiązań pojawi się jeszcze więcej, jeśli będziemy gotowi, wręcz zdeterminowani, aby zadawać pytania i szukać odpowiedzi. I tak się składa, że ja jako strateżka właśnie zajmuję się zadawaniem pytań i pomaganiem szukania odpowiedzi na często niewygodne pytania. I ta książka skłania do myślenia, i dlatego uważam, że jak najwięcej osób powinno się o niej dowiedzieć i dowiedzieć się o przekazie, który zawiera. No dobra, więc zacznijmy od jej omówienia i próby streszczenia. I na początek kilka informacji. Tak, to jest książka z tezą, która brzmi: w walce o przyszłość planety, czyli naszą przyszłość i teraźniejszość, musimy odejść od kultu wzrostu. Ten wzrost jest w książce nazywany tak zwanym wzrościzmem. Ale jest to też książka, która, zresztą w sumie nie jest to zła teza, powiedziałabym, i na jej poparcie po prostu jest wiele argumentów w niej. Jest to też książka, która w cudowny, storytellingowy sposób obala schematy, mówiąc na przykład o tym, że to była decyzja polityczna, a może religijna, że poszliśmy w oświeceniu za myśleniem Kartezjusza i dualizmem, a nie Spinozą, który został uznany za heretyka, a któremu bliżej było do holistycznego myślenia o świecie i animizmu, który swoją drogą wyznawali już nasi praprzodkowie, zbieracze, łowcy, czy starożytni Grecy, na przykład Arystoteles czy Sokrates. No ale ten wspomniany Kartezjusz na przykład wziął sobie ideę Platona, która mu pasowała do też tezy, którą musiał poprzeć, ale o tym jeszcze będę mówić. Ta książka pokazuje też, jak tworzony był kapitalizm. I spoiler, nie, to nie jest tak, jak wmawia nam Harari w Sapiens, że ludzie od zawsze chcą tylko więcej gromadzić dóbr i pieniędzy, albo że kapitalizm był lekiem na bolączki ówczesnego świata, bo mam nadzieję, że pokaże to, ówczesny świat w Europie miał się coraz lepiej, zanim przyszedł kapitalizm. Ta książka też w bardzo prosty i czytelny sposób i na czytelnych przykładach tłumaczy założenia kapitalizmu i wzrościzmu, co na przykład humanistom, z których ja się wywodzę, mocno pomaga, i pokazuje też, dlaczego tworzenie innowacji w dalszym duchu generowania wzrostu prowadzi donikąd. Tutaj przykład. To nie jest tak, że Elon Musk zbawi świat i baterie elektryczne i samochody elektryczne nas ocalą, bo to nadal zakłada, że musimy rosnąć, mieć tego wszystkiego więcej, a wiadomo, no, Elona, akcje też muszą rosnąć. Także tak, myślę, że już na tym etapie, i zresztą nawet chociażby z powodu tego, dlaczego nagrywam ten podcast, wiecie, że no, te poglądy są mi bardzo bliskie, ale też naprawdę uważam, że na takim poziomie indywidualnym, takiego poprawienia sobie jakości życia, ta książka może pomóc. Więc pogadajmy o kilku ważnych kwestiach dla tych, którzy nie mają czasu i być może tej książki nie przeczytają, ale do jej przeczytania zachęcam Was bardzo. Często będę się posługiwała cytatami, bo moim zdaniem bardzo konkretnie sumaryzują wiele kwestii i mnie osobiście poruszały. I właśnie całą ta książka jest u mnie popisana z komentarzami, czego ja często nie robię w książkach, ale naprawdę takie WTF pojawiało mi się wielokrotnie. Okej, idąc od początku, mniej znaczy lepiej. To zaczyna autor od opisania epoki antropocenu, czyli wielkiego wymierania. Jakby są duże sugestie naukowców na to, żeby obecną epokę właśnie tym antropocenem nazywać, bo mamy tutaj totalną obecnie próbę dominacji człowieka nad naturą, która swoją drogą prowadzi do no, nieprawdopodobnie, wiemy to już, bardzo złych scenariuszy. I tutaj a propos tego storytellingu, to Jason Hickiel fajnie zaczyna swoją opowieść od przykładu, bo on urodził się i jeździł na wakacje do dawnego Suazji, kraju na kontynencie afrykańskim. I to jest przykład z owadami. On mówi, że jak wyjeżdżali z dziadkiem na wycieczkę po tam kilkunastu kilometrach czy kilkudziesięciu wieczorem, jego zadaniem było wyczyszczenie kratki chłodnicy samochodu, bo zawsze była na niej gigantyczna warstwa owadów, które się przyklejały. Czasami to były nawet potrójne warstwy. A w tym momencie, 30 lat później, kiedy jeździ na te same wycieczki już ze swoim ojcem, Czasami w chłodnicy zdarza się jeden, dwa owady. I to jest taki przykład z życia, a nie statystyki, który mówi, ej, tu jesteśmy, właśnie to się dzieje. No i kilka, odrobinka tylko statystyk. W 2017 roku w badaniach poinformowano, że w ciągu 25 lat z niemieckich rezerwatów zniknęły 3/4 owadów. To tak a propos tej indywidualnej historii i sytuacji u naszych sąsiadów. I w Polsce na pewno też. Jeśli utrzymamy obecny poziom połowu ryb, wydajność Azji i Pacyfiku pod kątem właśnie połowu spadnie do zera do 2048 roku. I ja nie będę mnożyć tutaj tych przykładów, które udowadniają, że jesteśmy w tragicznej sytuacji, bo myślę, że to wszyscy już na tym etapie w końcu wiemy. I oczywiście, kiedy jest problem, to jest taka naturalna ludzka potrzeba znalezienia winnego. No więc próbujemy winić, no winimy przemysł kopalny czy mięsny, ale tak naprawdę i to właśnie Hickiel próbuje na to zwrócić uwagę, problem jest większy. I to nie są konkretne firmy czy gałęzie przemysłu. Problemem jest system gospodarczy, w którym funkcjonujemy, czyli kapitalizm. No właśnie, kapitalizm. Historia stworzenia, tak brzmi podtytuł. Czyli jak było naprawdę? Zacznijmy od tego, że to słowo zwykle budzi negatywne skojarzenia i od razu dzieli rozmówców na dwie grupy opozycyjne. Jak więc go opisać? Tutaj też posłużę się cytatem. Zwykle opisujemy kapitalizm swojskimi, spowszedniałymi słowami, takimi jak rynki czy handel. Nie całkiem jednak słusznie. Rynki i handlowcy są na świecie od tysięcy lat. Znacznie dłużej niż kapitalizm jako ustrój. Tutaj przerwa, bo właśnie to też jest coś takiego, że chyba zaczęliśmy wierzyć, że po prostu tak było zawsze, a nie było. Samo w sobie jedno i drugie jest raczej niewinne, właśnie ten rynki i handel. Tym, co odróżnia kapitalizm od większości innych systemów gospodarczych występujących w dziejach ludzkości, jest to, że jego zasadą organizującą jest imperatyw nieustannej ekspansji, inaczej mówiąc wzrostu. Wiecznego wzrostu poziomu wydobycia, produkcji i konsumpcji, czego miarą jest produkt krajowy brutto, PKB, o którym jeszcze też będę mówić. I wzrost jest dla kapitału pierwszorzędną koniecznością. I to nie jest wzrost nastawiony na jakiś konkretny cel, ale wzrost dla samego wzrostu. Rządzi się on własną, swoiście totalitarną logiką. Każda branża, każdy sektor gospodarki, każda gospodarka narodowa musi stale, przez cały czas rosnąć i nie może określić żadnego punktu docelowego, po którego osiągnięciu wzrostu mogłyby wyhamować. Konsekwencje tego faktu mogą być trudne do pojęcia, bo zwykliśmy udawać ideę wzrostu za oczywistość. Wydaje się on przecież czymś tak naturalnym. I taki jest. Wszystkie organizmy rosną. W naturze jednak wszelki wzrost jest nacechowany samoograniczeniem. Organizmy rosną do momentu osiągnięcia dojrzałości, a później utrzymują stan zdrowej równowagi. Jeśli wzrost nie ulega zatrzymaniu, kiedy komórki mnożą się bez opamiętania, to dzieje się to wskutek jakiegoś błędu kodowania. Na przykład rozwoju nowotworu. No, to nie będę tu nic dopowiadać, bo myślę, że ten cytat mówi sam za siebie. I właśnie w tej książce mowa jest o tym, że gospodarka owładnięta obsesją wzrostu, choćby zasilana czystą energią, nadal będzie prowadzić nas w objęcia ekologicznej katastrofy. O tym już wspominałam, więc nie. To nie tylko, oczywiście innowacje są potrzebne, ale innowacje ekologiczne tworzone po to, żebyśmy cały czas mogli rosnąć, nie są odpowiedzią na problem. Dlatego ten wzrost dla wzrostu jest problemem. Jaki jest kolejny problem ze wzrostem? Zwiększa on dysproporcje między najbogatszymi i najbiedniejszymi. I to też mocno opisuje autor, ale tu już zachęcam do przeczytania książki i właśnie mówi o tych dysproporcjach. No i to już też chyba wszyscy wiemy, że po prostu 50% światowego bogactwa jest w posiadaniu procenta czy 2% ludzkości, że wzrost i eksploatacja natury i ludzi jest po to, żeby bardzo niewielka grupa ludzi z tego korzystała. To też jest duży problem z całą tą ideą. Ale nie traćmy nadziei, bo coś drgnęło. I w ogóle ta książka jest mocno o nadziei, dlatego finalnie dała mi spokój. I powołuje się tutaj autor na kilka, na wiele badań, ja przytoczę tylko kilka. Na przykład w 2017 roku na Uniwersytecie Yale wykazano w badaniach, że 70% Amerykanów zgadza się ze stwierdzeniem, które brzmi: ochrona środowiska jest ważniejsza niż wzrost. W Unii Europejskiej zadano inaczej to pytanie. Czy uważa pan, pani, że środowisko powinno stanowić priorytet, nawet gdyby miało to zaszkodzić wzrostowi gospodarczemu? Od 55 do 75% respondentów, w zależności od kraju w Unii Europejskiej, na to pytanie odpowiada tak. No i też pandemia pokazała nam dobitnie, co jest ważne i czego potrzebujemy najbardziej. Naszych bliskich, zdrowia, kontaktu z naturą i bez jakich po prostu rzeczy, na które do tej pory zażynaliśmy się, żeby zarobić pieniądze, możemy się obejść. Zresztą no, chociażby wojna, która się toczy w Ukrainie, też nam to pokazuje, co tak naprawdę jest ważne. Kiedy musisz ratować swoją rodzinę, może się okazać, że żadne pieniądze nie okażą się tutaj wartościowe, a firma może zniknąć i to nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze jest właśnie życie nasze i zdrowie i naszych bliskich. No, to tak a propos tego, gdzie jesteśmy, co się zaczyna zmieniać w naszym myśleniu i myślę, że to jest najważniejsze, bo właśnie my jako ludzie jesteśmy bardzo kreatywni i potrafimy naprawdę góry przenosić i zmieniać rzeczywistość, ale żeby to było możliwe, musimy w to uwierzyć i w ogóle otworzyć nasze głowy na inne perspektywy i szukać rozwiązań dla problemów i szukać ich out of the box w innych sposobach, a nie myśleć o tym tylko, jak to robić non-stop, tak? To non-stop to samo w ten sam sposób. I naprawdę z obecnym ustrojem gospodarczym i tą ideą wzrostu musimy coś zrobić. Napiję się trochę wody. A więc, idąc dalej po rozdziałach książki. Kapitalizm. Co było przed nim? Bo koniec feudalizmu to nie jest wcale przejście od razu do kapitalizmu. Na początku XIV wieku w różnych krajach Europy to właśnie bunty przeciw systemu feudalnemu i walka chłopów i powstania. I oczywiście, że one były krwawo tłumione, ale one tworzyły się w różnych ośrodkach, niezależnie od siebie, w różnych częściach Europy. I wydawać by się mogło, że no nic po prostu nie skończy tego okresu feudalnego, ale w 1347 roku w Europie uderzyła dżuma, czyli czarna śmierć. Epidemia. No, to jest bardzo smutne, że w sumie epidemie zawsze muszą sprawiać, że coś się naprawdę zmienia, albo to, co się wydawało niemożliwe, okazuje się realne. No ale to była wielka tragedia, bo w tym 1347 zmarła 1/3 mieszkańców Europy. I wtedy stało się coś zaskakującego. Mnóstwo ziemi pod uprawę cały czas było, ale było mniej ludzi do pracy. I to sprawiło, że chłopi uzyskali siłę przetargową i domagali się niższych czynszów za wynajem ziemi i wyższego wynagrodzenia za pracę. I oczywiście te bunty częściowo były tłumione, ale cały ruch jako całość doprowadził do zniesienia pańszczyzny na znacznej części kontynentu. I tak na przykład, tutaj akurat są odniesienia do Anglii jako przykładu i rewolty z 1381 roku. Chłopi poddani stali się wolnymi rolnikami, żyjącymi z własnej ziemi, ze swobodnym dostępem do gruntów komunalnych. Wolno im było korzystać ze wspólnych pastwisk, polować i pozyskiwać drewno w lasach, łowić ryby w zbiornikach wodnych i wykorzystywać je do nawadniania pól. Jeśli chcieli uzyskać jakikolwiek dodatkowy dochód, pracowali za umówioną stawkę, rzadko pod przymusem. W Niemczech natomiast pod kontrolą chłopów znajdowało się prawie 90% gruntów właśnie pod koniec XIV wieku. Nawet tam, gdzie przetrwały stosunki feudalne, sytuacja chłopów znacznie się polepszyła. I historycy opisują lata 1350-1500 jako złoty wiek europejskiego proletariatu. Oczywiście, niekoniecznie podobało się to panom i władcom, i w związku z tym, z chęci właśnie wrócenia do tego, co było, no bo przestało się kumulować bogactwo w rękach niewielu, zaczął się system grodzeń, czyli proces ponad 300-letniego prywatyzowania gruntów i pozbawiania ludzi dostępu do wspólnych przestrzeni. Jakie były tego konsekwencje? Tutaj też posłużę się cytatem. Humanitarne konsekwencje grodzeń były druzgocące. Unieważniły one wszelkie wcześniejsze zdobycze chłopstwa. Według ekonomistów od XVI do XVIII wieku płace realnie spadły aż o, uwaga, 70%. Pogorszył się stan odżywienia społeczeństwa, a głód stał się zjawiskiem pospolitym. Jedne z największych klęsk głodów w historii Europy wybuchły w XVI wieku, kiedy doszło do rozbicia nastawionego na samowystarczalność. No i oczywiście te grodzenia to właśnie był początek wdrażania cudownej idei kapitalizmu, która też, dzięki której też właśnie w XV wieku rozwijał się kolonializm. Nie dlatego, że Europejczycy, tak jak lubimy wierzyć, chcieli odkrywać świat, tylko dlatego, że procesy kolonizacji wyłoniły także ostatni brakujący element kapitalizmu. Kapitaliści europejscy stworzyli system masowej produkcji, ale produkcja ta wymagała rynków zbytu. No bo znowu było tak, że oczywiście już nie było dostępu do gruntów wspólnych dla chłopów, no to musieli na pańszczyźnie pracować, no i dostawali pieniądze za to, jeśli plony były większe, więc trzeba było te ziemie eksploatować. Więc oczywiście, że wzrosły krótkofalowo, był wzrost, tylko ten wzrost nie był już rozdzielany pomiędzy tych, którzy na ten wzrost pracowali, tylko był przekazywany do niewielu. No i ponieważ właśnie wzrost był gigantyczny produkcji, no to kto miał wchłonąć to wszystko, co produkowano? Częściowo odpowiedzi dostarczył właśnie system grodzeń. Niwecząc gospodarki samowystarczalne, stworzono nie tylko masę robotników, ale również masę konsumentów, ludzi w pełni zależnych od kapitalistów pod względem zaopatrzenia w żywność, odzież i inne podstawowe dobra, bo już nie było żadnych wspólnych przestrzeni. Ale to było za mało. Kapitał potrzebował wedrzeć się na nowe zagraniczne rynki, a większość krajów globalnego południa, szczególnie azjatyckich, miało własne rzemiosło, nierzadko cieszące się w świecie znakomitą reputacją, a one nie były zainteresowane importem czegoś, co mogły wytworzyć same. No i kolonizatorzy z tym sobie poradzili. Narzucając asymetryczne warunki handlu, zaczęto niszczyć miejscowe wytwórnie w krajach południa, spychając je do roli źródła surowców i chłonnego rynku zbytu dla produkowanych masowo towarów europejskich. W ten sposób obwód się domknął. Oczywiście wiemy, że później, żeby generować zyski, trzeba było tam przenieść produkcję, żeby ludzie mogli pracować w nieludzkich warunkach, bo już w Europie nie było na to zgody społecznej, więc zróbmy to dalej, tak? I właśnie tak było, że wcale nie w glorii i w chwale, ale po prostu bardzo krwiście ten system został wdrożony w Europie. Czego potrzebuje kapitalizm? Też, żeby mógł się rozwijać. Właśnie niedostatku. I muszę przyznać, że ten rozdział poruszył mnie najbardziej i żeby niczego nie przeoczyć, posłużę się znowu kilkoma cytatami. Po raz pierwszy w dziejach życiem ludzkim zaczęły rządzić imperatyw intensyfikacji wydajności i maksymalizacji produkcji. Brzmią znajomo te sformułowania? Produkcja nie służyła już zaspokojeniu potrzeb, ani nie była nastawiona na lokalną samowystarczalność. Jej motorem zaczął być zysk i dążenie do pomnażania kapitału. To ogromny przełom. Zasady funkcjonowania homo economicus, które wydają nam się wpisane w ludzką naturę, zostały ustanowione w wyniku procesu grodzeń. Bo też a propos tego złotego czasu, to chciałabym no właśnie odnieść Was do książki. Mam nadzieję, że te cytaty też będą Was do tego zachęcać, żeby się z nią jednak zapoznać, bo to wcale nie było tak, że kiedy można było koegzystować i współdzielić różne przestrzenie, do czego zresztą teraz próbujemy w miastach wracać, to naprawdę ludzie się dogadywali. No bo tak naprawdę wzrost produktywności, co już zresztą te cytaty udowodniły, mógł się pojawić tylko w momencie kreowania sztucznie podtrzymywanego poczucia niedostatku. No nie było tak, że ziemi nagle było mniej, że była mniej wydajna. Po prostu nie było do niej dostępu. Wody, rzek, pól, lasów, zwierzyny było tyle samo, ale nie było już do niej dostępu. I autor powołuje się na cytaty pochodzące od właścicieli właśnie ziemskich w Anglii, którzy twierdzili, że okres ziem wspólnych, czyli ten dobry czas dla proletariatu w Europie, był czasem, w cytacie, próżniactwa chłopów, a w grodzeniach widziano sposób na pobudzenie pracowitości. To kilka może cytatów z tych pism. Korzystanie z terenów wspólnych działa na umysł jak swego rodzaju niezależność. No brzmi strasznie, prawda? I kolejny. Tylko idiota nie wie, że klasy niższe trzeba utrzymywać w ubóstwie. W przeciwnym razie nigdy nie wezmą się do roboty. I mój ulubiony, oczywiście z ironią. Ubóstwo należy zatem do najniezbędniejszych elementów życia społecznego, bez których narody ani społeczności nie mogłyby egzystować w stanie cywilizowanym. Taki jest los człowieka. To ubóstwo jest źródłem bogactwa, gdyż bez niego nie ma pracy. A przecież praca jest sensem życia, prawda? No, chyba nic dziwnego, że w książkach dotyczących kapitalizmu niewiele się o tych niesławnych początkach wspomina. Ale też musimy pamiętać, że z każdą władzą jest tak, że potrzebuje swojej propagandy, prawda? Żeby ludzie w nią uwierzyli. I co pomogło w promowaniu idei kapitalizmu w Europie? Dualizm. Dualizm jako filozofia i sposób widzenia świata, które pomogły we wpajaniu ludziom kapitalistycznych idei, właśnie oczywiście tym uczonym, bogatszym, z dostępem do edukacji na początku. No i tutaj na scenę wchodzi Kartezjusz, który musiał odczłowieczyć i umaszynowić naturę, co kiedyś było wcześniej było nie do pomyślenia, i postawił rozum ponad ciałem, poza jego słynnym myślę, więc jestem. Głosił też, nie jestem ciałem. Ciało nie ma żadnej wartości. Jeśli ważny jest tylko rozum, ciało nie ma żadnej wartości, to możemy to ciało eksploatować w nieskończoność. Możemy eksploatować ciała rolników, później robotników, ale tutaj się odniosę do współczesnych też doświadczeń takich naszych osobistych. Zastanów się, ile razy nadwyrężasz swoje ciało dla pracy, kiedy ciało już naprawdę mówi nie i że trzeba odpocząć, ale przecież projekt jest ważniejszy. No czy faktycznie jest ważniejszy? Ziemia w dualizmie stała się majątkiem, istoty żywe stały się rzeczami, ekosystemy stały się zasobami. I finalnie właśnie w czasie oświecenia promowana była idea, która mówiła: bezczynność to grzech, wydajność jest cnotą. A za włóczęgostwo zaczęto zabijać. No ja już nie będę wszystkich informacji z tej książki cytować, bo ten podcast trwałby kilka godzin, ale pamiętam, że właśnie tam była taka informacja, że jak zaczęto wprowadzać grodzenia, no nie wszystkie osoby były gotowe podjąć się do pracy i po prostu nie chciały tego robić, więc właśnie nie miały domu, przemieszczały się z miejsca na miejsce. Oczywiście może kradły jakieś jedzenie, ale tak naprawdę robiły to, co wcześniej mogły po prostu robić, bo wszystkim ludziom należy się do tego dostęp. Więc trzeba było właśnie pracę wystawić jako cnotę, bezczynność jako grzech, czyli to nieróbstwo, lenistwo, które tak mocno jest w języku polskim. I naprawdę setki tysięcy ludzi, tam było pokazywane jakieś jedno miasto, tu było chyba kilkadziesiąt tysięcy, 26 tysięcy zabitych za włóczęgostwo, zamordowanych tylko podczas panowania chyba Henryka VI, z tego co pamiętam. No i wreszcie dualizm sprawił, że ciało, to brudne, plugawe i gorsze od rozumu, stało się surowcem, który możemy nadużywać. I robimy to po dziś dzień. Dualizm widać nawet takich w naszym języku, na przykład w słowie środowisko. Środowisko? Jakiś taki odrębny byt, którego my w ogóle nie jesteśmy częścią, prawda? Jesteśmy my ludzie i środowisko. No ale właśnie o to chodzi, że to myślenie, to oddzielenie rozumu od ciała, to ten wzrost i to wszystko, to na przykład sprawia, że też mamy takie sformułowanie jak kapitał ludzki. A przecież nasze życia są nadrzędne, a nie podrzędne wobec systemu, który my sami stworzyliśmy. I możemy go zmienić. Dlatego nagrywam ten podcast. No dobra, Arieta, ale już wystarczy. Historia jest zawsze krwawa, wszyscy to wiemy. No mamy ten kapitalizm, przestańmy na nim wieszać psy, prawda? To może, jeśli to, co do tej pory powiedziałam, tego nie pokazało, to jeszcze kilka przykładów o tym, dlaczego. To właśnie ten system musimy zmienić, by w przyszłości korzystać do dostępu do czystej wody i planety w ogóle, bo ten mój wspomniany Elon Musk, pewnie się już domyślasz, słuchając tego podcastu, że nie jestem jego fanką. Wiadomo, że chce eksplorować inne planety, no bo to gdzieś będzie trzeba uciec, tylko no wszyscy też to wiemy, nie wszystkim się to uda, prawda? Więc znowu mamy te dysproporcje społeczne, więc nie tylko kryzys klimatyczny, ale też dysproporcje społeczne, eksploatacja nas samych, no to wszystko jest nie tak. Więc dla jeszcze uświadomienia. W tym systemie produkcja i sprzedaż są właśnie podporządkowane też jednemu celowi, osiąganiu zysku. Najważniejsza w systemie, w którym funkcjonujemy, jest wartość wymienna rzeczy, a nie ich wartość użytkowa. Czyli faktycznie musimy ciągle te rzeczy wymieniać. No to właśnie chociażby dlatego urządzenia elektroniczne w XX wieku przestały być tak trwałe i skrócono okres żywotności żarówek, lodówek, pralek, byśmy kupowali ich więcej. A często się okazuje, że nawet nie warto ich naprawiać, tylko lepiej kupić nowe. No kto wymienia części w iPhone'ach czy MacBookach? No sama jestem tego winna, byłam tego częścią jakby i jestem, no żyjemy w tym systemie. Nawet mi nie przyszło do głowy, że hej, a może w tym Macu to po prostu wymienię baterię, nie? Także iPhony non-stop, nowe, wszystko po prostu właśnie wymieniajmy, a nie myślmy o tym, czy to faktycznie służy roli, którą ma spełniać. No ale przecież osiąganie zysków samo w sobie to nie jest nic złego, prawda? No prawda, bo tak faktycznie jest. Tylko że w systemie kapitalistycznym nie wystarczy, że firma generuje jakiś stały zysk. Ona musi ten zysk zainwestować w zwiększenie produkcji i wzrost, by w kolejnym roku wygenerować jakiś zysk jeszcze większy. I właśnie to był ten też moment, w którym ja sobie myślałam, no nie, no ja prowadzę firmę, po prostu pomagam firmom też nakłaniać ludzi do zakupów, jestem po prostu, no zamykam wszystko, pakuję się, wychodzę, bo jestem częścią problemu, ale właśnie też autor tutaj pokazuje to tak jak z tymi rynkami i handlem samym w sobie, który od wieków towarzyszył ludzkości, w których nie ma nic złego, tylko właśnie w tym imperatywie wzrostu jest problem. To właśnie tutaj też autor pokazuje różnicę między małymi a dużymi firmami. I tutaj totalnie posłużę się cytatem, bo naprawdę fajnie to obrazuje sytuację. By zrozumieć zachodzący proces, musimy dokonać rozróżnienia dwóch typów przedsiębiorstw. Weźmy na przykład lokalną restaurację, niech to będzie ta mała firma. Na koniec roku przynosi ona zysk, ale właściciele zadowalają się mniej więcej takim samym zyskiem z roku na rok. Wystarcza on, aby zapłacić czynsz, nakarmić rodzinę, opłacić wszystkie koszty zespołu, może jeszcze wybrać się latem na wakacje. Takie przedsiębiorstwo może stosować pewne elementy logiki kapitalistycznej, stałe płace czy osiągnięcie zysku, ale nie jest jednak kapitalistyczne w swojej istocie, gdyż sensem zarabiania nie jest w nim jakaś koncepcja wartości, jest w nim właśnie koncepcja wartości użytkowej. W ten sposób funkcjonuje Większość niedużych przedsiębiorstw, podobnie sklepy czy warsztaty, istniały już od tysięcy lat, zanim wyłonił się kapitalizm. Robię swoje rzeczy dobrze, w tej skali, której mogę, mam po prostu te pieniądze po to, żeby utrzymać jakiś poziom życia mój i rodziny, nie eksploatuję jakoś nadmiernie planety, działam w swoim lokalnym świecie. To już było moje dopowiedzenie. Wracając do książki. Zastanówmy się teraz, jak funkcjonuje korporacja, taka jak Facebook czy Amazon. W przeciwieństwie do typowej lokalnej restauracji, korporacja nie działa tak, żeby utrzymać jakiś stabilny stan. Zyski Amazona nie służą temu, żeby Jeff Bezos miał co jeść. Idą one na ekspansję firmy, wykupowanie konkurencyjnych przedsiębiorstw, wypychanie lokalnych księgarni z rynku, włamywanie się na rynki coraz to nowych krajów, budowanie kolejnych centrów dystrybucji, rozpętywanie kampanii marketingowych, aby nakłonić ludzi do kupowania tego, czego nie potrzebują, a wszystko po to, żeby każdego roku osiągnąć większy zysk niż rok wcześniej. I to jest samonapędzający się cykl. Swoisty młynek, który stale przyspiesza. Pieniądze, zysk, więcej pieniędzy, więcej zysku. I tu właśnie pojawia się coś, co rzeczywiście wyróżnia kapitalizm. Dla kapitalisty zysk to jest coś więcej niż pieniądze zarobione w celu zaspokojenia swojej konkretnej potrzeby. Zysk staje się kapitałem. A kapitał ma to do siebie, że wymaga reinwestycji, żeby wyprodukować większy kapitał. Ten proces nigdy się nie zatrzymuje, tylko wciąż zatacza coraz szersze kręgi. W przeciwieństwie do lokalnej restauracji, nastawionej na zaspokojenie konkretnych potrzeb, proces akumulacji wartości wymiennej nie zmierza do żadnego określonego punktu docelowego. Jest całkowicie oderwany od jakichkolwiek pojmowanych ludzkich potrzeb. Patrząc na powyższe przykłady, wyraźnie widzimy, że kapitał zachowuje się jak wirus. Wirus to skrawek kodu genetycznego, zaprogramowany na samopowielanie się, tyle że nie może powielać się samodzielnie. Musi zainfekować jakąś komórkę żywiciela i zmusić ją do wytworzenia jego kopii DNA. Następnie każda z tych kopii infekuje kolejne komórki, żeby wytworzyć kolejne kopie i tak bez końca. Jedynym celem wirusa jest samopowielanie się. Kapitał także ma swój samopowielający się kod i tak jak wirus stara się przemienić wszystko, czego dotknie, w samopowielającą się replikę samego siebie, to znaczy w nowy kapitał. System ten staje się pochłaniającym wszystko molochem, maszyną, która nie da się zatrzymać, zaprogramowaną na ekspansję bez końca. I nieuchronne dążenie korporacji takich jak Amazon czy Facebook do ekspansji często przypisuje się ludzkiej pazerności. Można na przykład stwierdzić, że prezesi w rodzaju Marka Zuckerberga mają obsesję na punkcie pomnażania swojego majątku i władzy. Niestety, to nie jest takie proste. W rzeczywistości firmy te, ich prezesi, podlegają strukturalnemu przymusowi wzrostu. Zuckerbergowie tego świata tylko zgadzają się być trybikami w tej maszynie. Od razu sobie myślę tylko o tych, wiecie, historiach, po prostu jak to Zuckerberg nosi tylko jeden t-shirt, żeby mieć jeszcze więcej czasu na myślenie i rozwój firmy, i rozwój. Zawsze jak właśnie słyszę te takie historie tych wielkich wzrostów, to myślę sobie, a jaki jest koszt ten ukryty, o którym nie mam mowy, czyli jak wygląda jego życie, czy dobrze śpi, czy jest zdrowy tak fizycznie, jak się czuje, czy ma w głowie spokój. No bo ja uważam, że to są ważne wartości, jako że mamy jedno życie, więc tak. I właśnie tu jest ta nadrzędna różnica. Właśnie ten system tak naprawdę nie jest dobry dla nikogo. I rosnąć muszą nie tylko całe firmy, rosnąć musi cała gospodarka. A to, żeby zmierzyć to, jak ona rośnie, stosujemy oczywiście PKB jako wskaźnik, na którym się opieramy. Dlaczego on jest problematyczny? I tutaj też autor w książce o tym mówi, że nawet twórca właśnie tego miernika mówił od samego początku, że trzeba go udoskonalić, bo nie mówi wszystkiego. Na przykład nie uwzględnia tego, jaki jest koszt społeczny osiągniętego wzrostu. A propos tego, co mówiłam, czy Zuckerberg dobrze śpi. Nie mówi nam nic PKB o tym, jaka jest jakość życia ludzi i w jakiej kondycji jest natura i planeta. Już nawet nie chce mi się mówić słowa środowisko, bo mi się wydaje takie odrealnione. I PKB pozwala na godzenie się i generowanie właśnie sztucznego braku na potrzeby wzrostu. Można inwestować w rozwiązania, które są społecznie szkodliwe albo udowadniają, ale ważne jest to, że gospodarka rośnie, tak? Czyli wydobywajmy z kopalń ciągle, produkujmy broń, no bo to umacnia naszą gospodarkę. Nie mówiąc już o tym, że tak ten cały system jest ułożony, że im kraj ma większe PKB, no to oczywiście ma więcej do powiedzenia na arenie międzynarodowej. No po prostu błędne koło. Wydaje mi się, że na tym etapie już wiesz, co autor tej książki miał na myśli i dlaczego dążenie do ciągłego wzrostu jest problematyczne i naprawdę prowadzi nas do katastrofy. I tutaj już ostatni cytat z książki. Dlaczego właśnie w XXI wieku musimy myśleć o granicach wzrostu? Kłopot ze wzrostem polega na tym, że słowo to budzi tak pozytywne skojarzenia, no bo tak jest. Jest to sugestywna metafora, głęboko zakorzeniona w naszym pojmowaniu procesów naturalnych. Dzieci rosną, rośliny uprawne rosną, gospodarka, więc także powinna rosnąć, prawda? Takie ujęcie opiera się jednak na fałszywej analogii. Naturalny proces wzrostu zawsze ma swój kres. Chcemy, żeby nasze dzieci rosły, ale nie tak długo, że staną się otyłe albo będą mierzyć 2,5 metra. I na pewno nie chcemy, żeby rosły według nieskończonej krzywej wykładniczej. Pragniemy raczej, żeby rosły do momentu, aż osiągną dojrzałość, a później utrzymywały zdrową równowagę. Chcemy, żeby rosły nasze uprawy, lecz tylko do czasu, kiedy dojrzeją. Wtedy zbieramy je, po czym sadzimy lub siejemy nowe. Tak wygląda wzrost w świecie istot żywych. W pewnym momencie wszystko się stabilizuje. Gospodarka kapitalistyczna działa zupełnie inaczej. W obliczu imperatywu ciągłego wzrostu kapitału nie istnieje żaden horyzont, żaden punkt w przyszłości, w którym ekonomiści i politycy powiedzieliby, że mamy już dość pieniędzy czy wystarczająco dużo rzeczy. Nie istnieje żaden koniec czy punkt docelowy. Niekwestionowanym założeniem jest to, że wzrost może i powinien trwać wiecznie dla samej zasady. Jeśli się dobrze zastanowić, aż za zadziwiające trzeba uznać, że w myśl dominującego w ekonomii poglądu, bez względu na to, jak już bogaty jest dany kraj, jego produkt krajowy brutto i tak powinien nadal rosnąć rok po roku, bez żadnego określonego punktu końcowego. To przecież definicja absurdu. W naturze zdarza się nam obserwować taki wzorzec, zawsze jednak kończy się fatalnie. Komórki rakowe są zaprogramowane właśnie tak, by mnożyć się dla samego namnażania, rezultat jednak jest zabójczy dla żywego organizmu. Ostatni cytat. Więc czy ta książka to jest tylko roztaczanie czarnej, apokaliptycznej wizji? No bo mówiłam o kryzysie klimatycznym, o pogłębiających się dysproporcjach społecznych, o tym, jak północ eksploatuje południe, chociaż starałam się o tym wszystkim mocno nie mówić, bo naprawdę tych informacji to jest masa w tej książce. Ale nie, to nie jest książka, która tylko roztacza apokaliptyczne wizje. Zdecydowanie nie. W kolejnych rozdziałach, z których już naprawdę nie będę cytować, no bo mówię, godzinami by to trwało, pojawiają się przykłady świetnie prosperujących firm i krajów, które próbują odejść od wzrościzmu i to się dzieje obecnie. Jest cała lista rozwiązań, które mogłyby pomóc w zmianie obecnego systemu. Oczywiście to nie są rozwiązania, których autor mówi, tak musimy zrobić, tylko daje możliwości właśnie do aktywowania tej naszej ludzkiej wyobraźni, do tego, jak mogłoby być. I tutaj te sugestie zaczynają się od podstawowych, jak skrócenie tygodnia pracy, czy odnowienie dostępu do dóbr i usług wspólnych i konieczność rządów do inwestowania właśnie w to, co wspólne, najmocniej i dostępne. I tam się nawet pojawiają takie założenia, które no nie sądzę, że są utopijne, bo właśnie mają doprowadzić do tego, żebyśmy wszyscy mogli w dostępie i swego rodzaju dobrobycie żyć, czyli na przykład pełen dostęp darmowy do komunikacji wspólnej, czy do wspólnych właśnie przestrzeni, z których możemy korzystać, oczywiście do służby zdrowia. To też jest tak, że no chociażby a propos tego wzrościzmu i nadużywania ciała, no to w Stanach Zjednoczonych przecież tej idei jest to są one tak zakorzenione, że po prostu nie ma w ogóle chlopów macierzyńskich. No i też są bardzo odważne sugestie. Wprowadzenie ograniczeń, w których prezesi mogą zarabiać na przykład dziesięciokrotność najniższego wynagrodzenia w firmie. I tam się pojawia taki komentarz, że no to od razu by sprawiło, że płace minimalne zostałyby podniesione. Bo teraz mamy takie sytuacje, że prezesi największych korporacji zarabiają kilkaset razy więcej niż osoby na najniższych stanowiskach. Czy też pojawia się taka sugestia jak redukcja długu, który przecież jest wirtualny, bo banki tak naprawdę posiadają 10% środków, które pożyczyły, a to właśnie z powodu tych długów tak bez końca zapierdzielamy, bo jest ta wizja po prostu zabrania tego, co najważniejsze, tego kawałka swojego mieszkania, czy domu, czy ziemi, czy jakichkolwiek innych rzeczy, które posiadamy. Także to też się tam pojawia, to jest umowa przecież społeczna, pieniądz to jest wirtualna kwestia. No, a propos szalejącej inflacji, chyba widzimy to, przypomnieliśmy sobie to ponownie. I pojawiają się tam też bardzo ciekawe dowody naukowe na to, jak w ostatnich setkach lat mieliśmy błędne przekonania na temat natury. No właśnie, dualizm też to pięknie wspomagał. I teraz w końcu znowu nauka udowadnia nam to, co nasi przodkowie wiedzieli zawsze i było to dla nich oczywiste. Na przykład, że rośliny się między sobą komunikują i drzewa mają swój podziemny internet i wszystko jest połączone. Ale tutaj naprawdę do tych wszystkich ciekawostek i rzeczy odsyłam do książki. Mam nadzieję, że już tym podcastem wystarczająco Cię zachęciłam do jej przeczytania. I chciałabym zejść trochę na ziemię, bo pewnie ktoś mi może powiedzieć, co, o czym Ty mówisz, kobieto? Bo pewnie już argument taki powstał w Twojej głowie, typu, tak łatwo mówić, to jest tylko piękna teoria i idea. Więc zacznę od argumentu oczywistego z mojej perspektywy. My nie mamy wyjścia. Już za naszego życia ma zabraknąć wody. W Polsce załamanie jednego elementu ekosystemu sprawia, że lecą kolejne i nawet naukowcy nie potrafią wszystkich przewidzieć. Naprawdę, jeśli chcemy móc korzystać z tego cudownego świata, jaki współdzielimy, to my naprawdę musimy coś zmienić. I ta książka jest napisana przez antropologa po latach analiz. Została wydana w 2020 roku, pisana w COVID-zie, kończona, w którym zobaczyliśmy, że to, co niezmienialne i oczywiste, naprawdę wydaje nam się, że nie można tego zmienić, a my jako ludzie potrafimy się dostosować. I zobaczyliśmy, co tak, no, wartościowaliśmy wielokrotnie różne rzeczy. Właśnie jak czytałam tę książkę jako właścicielka firmy, cały czas sobie myślałam, ja też jestem częścią problemu. Ale później sobie uświadomiłam, że przecież wzrościzm też mnie osobiście doprowadził do mojej własnej katastrofy. I świadomie wprowadzam od 2019 roku zmiany, które z tego wzrostu dla wzrostu rezygnują. I tutaj nie będę tej historii mocno przytaczać, polecam podcast. Odpoczynek jest ważniejszy niż praca, który nagrałam, zwierzenia pracocholiczki. No, long story short, ja po prostu przez pierwsze kilka lat firmy byłam zachłyśnięta jej wzrostem, po prostu podwajanym zespołem, zwiększającym się biurem, no po prostu zwiększał nam się dwukrotnie zysk, zwiększały nam się dwukrotnie przychody, wszystko reinwestowane w firmę. No i oczywiście, jak to wyglądało, właśnie moje myślenie kiedyś. Kiedy uczyłam się od biznesmenów tego świata, oczywiście mówię to z ironią, właśnie więcej, wzrost rok do roku, musimy rosnąć i reinwestować. Mamy zlecenie, no to zatrudniamy pod to ludzi. A jak już mam większy zespół, no to później podkręcam kurek sprzedaży, no bo przecież muszę ten zespół utrzymać. To oczywiście sprawiło, że ja pracowałam po 12 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu. No, miałam też przekonanie, że jeśli ja tyle pracuję, to inni też muszą i eksploatowałam swój zespół. Wypalenie zawodowe i całkowite podporządkowane pracy życie to była moja rzeczywistość, która też była stereotypowo usprawiedliwiana. No tak, no tyle pracujesz, no tak, no ale masz swoją firmę, to co innego, nie? To takie twoje dziecko i w ogóle. No po prostu bzdury powtarzane przeze mnie i przez otoczenie, które w ogóle były właśnie takimi frazesami i przekonaniami, które w ogóle nie miały na celu podnoszenia mojego dobrobytu życia czy podnoszenia dobrobytu życia osób, które ze mną współpracowały. I właśnie ja te 4 lata temu zaczęłam wprowadzać wiele zmian, bo po prostu stanęłam przed ścianą i mówię, dosyć, jak to ma tak wyglądać, to ja nie widzę sensu w prowadzeniu tej firmy. No i po prostu tak było. A jak jest obecnie? No, dzięki wielu działaniom, które podjęłam, zresztą też zapraszam do podcastu z Joanną Tobołą, który już jest na pewno na Spotify'u, w którym też o tej drodze opowiadam, to obecnie jest tak, że praca nie jest priorytetem numer jeden w moim życiu. Oczywiście ona ma mi dawać satysfakcję, ale ważniejszy jest dla mnie mój spokój w głowie, moje zdrowie i szczęście i zdrowie moich bliskich oraz to, jakie mam z nimi relacje. A w poprzednich czasach pogoni za wzrostem, no przecież oczywiście, że nie miałam czasu na wiele spotkań, rozmów, siły i energii. Ja, tak żeby na cyferkach to pokazać, skróciłam czas z pracy średnio 220-40 godzin miesięcznie do 130-140 i to jeszcze z przerwami. W tym 2019 zmniejszyłam zespół i też uczyłam się, jak możemy pracować właśnie w takim imperatywie, bez imperatywu wzrostu. I mamy rok 2022 i pracuję z zespołem w sumie w 7-osobowym stałym zespole, cudownych ludzi, zespół jest stabilny, cudownie ze sobą współpracuje, żeby nie było, ja zawsze pracowałam z cudownymi ludźmi, ale myślę, że środowisko pracy, w którym funkcjonowali i to, że to wszystko było ciągle więcej i więcej, no właśnie nie sprzyjało temu, żeby na przykład był to bardzo stabilny zespół i żeby po prostu pracowało się spokojniej i lepiej. I dzięki temu oczywiście tworzymy projekty lepszej jakości, a to przechodzi na większy zysk, tylko ten większy zysk jest po to, żeby każda osoba w zespole, łącznie ze mną, po prostu mogła więcej zarabiać. I tyle, a nie po to, żeby tę firmę skalować. Rezygnujemy z dodatkowych projektów, jeśli nie mamy w stałym zespole na nie przestrzeni. I jak już praca i wzrost przestały być celem numer jeden w moim życiu, to się okazało, że moja lista potrzeb do szczęśliwego życia ciągle się powiększa. Na szczęście teraz mam czas i energię, by te potrzeby realizować. I to wcale nie oznacza stagnacji i braku rozwoju. Oznacza brak wzrostu, ale nie brak rozwoju, bo tak jak mówiłam, my naprawdę robimy coraz lepsze projekty z coraz fajniejszymi markami, ale ja też właśnie inne rzeczy mam na liście priorytetów. Ja na przykład teraz staram się ułożyć system pracy tak, żeby każdy w naszej firmie raz w roku brał 3 tygodnie urlopu i ciągiem. I to jest dla mnie sukces, a nie zwiększający się przychód. Ja zwiększam liczbę dni urlopowych w roku niż te, które są tradycyjne. Rozmawiamy o tym, czy ktoś może wziąć po prostu 3 miesiące przerwy. Oczywiście, że może. Tak to ułożymy, żeby to było możliwe, bo po prostu wiem, że to stanowi o jakości życia. Praca, która cię pomaga ci się realizować i w której się spełniasz, ale która cię nie spala i nie eksploatuje. No i właśnie, jest też tak, robimy to i będziemy to robić, że rezygnujemy z projektów i współprac, które nie stawiają dobra ludzi i rozwiązywania ich problemów jako priorytetu. Myślę, że no, czasami zapadamy w pamięć niektórym firmom, bo odmawiamy udziału w niektórych przetargach i oni sobie myślą, ale dlaczego w ogóle? Ja ze swojej strony kontynuuję uczenie siebie i zespołu, że praca i ciągły wzrost produktywności to nie jest to, co jest najważniejsze w życiu, bo to, co powtarzałam w tym podcaście wielokrotnie i co w tej książce mocno wybrzmiewa, wzrost dla samej idei wzrostu nie ma sensu. Życie, które nas, nie wiem, karmi, wspomaga codzienność, która jest przepełniona małymi, dobrymi elementami i po prostu bycie z tymi, na których nam najbardziej zależy, ale też posiadanie czasu dla samego siebie, to jest to, co jest naprawdę wartościowe. Pieniądze można, one znowu, i to też w tej książce wybrzmiewa, one same w sobie nie są złe, ale można też je zarobić, stracić i tak dalej. Czas to jest czas. Nikt nam go nie odda i on po prostu płynie. No i właśnie dlatego chciałam się tak bardzo podzielić tą książką, bo powiem tak oczywiście przewrotnie, no u mnie działa. Mniej znaczy lepiej, naprawdę. I jeśli zastanawiasz się, jak zmienić lub ułożyć strategię swojej firmy, by służyła ona dobru nas wszystkich i twojemu, to odezwij się na moxi.pl albo znajdź nas na social mediach jako Moxi Agencja Kreatywna. Możesz też napisać bezpośrednio do mnie, Arieta Prusak, na Instagramie, Facebooku i LinkedInie mnie znajdziesz i zobaczysz, że prawie niczego nie publikuję, bo też już doszłam do wniosku, że ja wiem, że algorytmy Facebooka i wszystkich innych platform chcą, żebym ciągle coś publikowała. Ale po co mi to? Więc tego nie robię. Ale jestem i na pewno na wszystkie wiadomości odpowiem. Dziękuję bardzo, jeśli wytrwałeś do tego momentu, tego odcinka i do usłyszenia. Powiem szczerze, że nie wiem kiedy, ale na pewno w momencie, w którym uznam, że mogę się podzielić czymś, co pomoże też Tobie zadawać trudne pytania i ciekawe pytania i być może, mam nadzieję, bo taki też jest cel, znajdować odpowiedzi, które będą dobre dla Ciebie, a niektóre przyjęto jako tak musi być. Zawsze tak robiliśmy. Nie, nie, nie. Bardzo dziękuję i do usłyszenia kiedyś.